kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko dziś w kluczowym temacie. Minister rozwoju i technologii Marlena Maląg. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa.
Przepraszam za to zawahanie, ale tak jeszcze nie mogę się do końca przyzwyczaić do tej zmiany resortowej i stąd ta pauza przed minister rozwoju i technologii. To za chwileczkę porozmawiamy o pani nowym resorcie. Najpierw o wczorajszym posiedzeniu Sejmu i tutaj ważne głosowanie, chyba najważniejsze w tej chwili z perspektywy Polaków, czyli ustawa w sprawie zamrożenia cen energii. Odrzucony został rządowy projekt w tej sprawie, natomiast przegłosowany projekt dotychczasowej opozycji, no ale on mrozi cenę energii tylko w pierwszym półroczu 2024 roku, no a potem się zobaczy. No właśnie, co się zobaczy, panie minister?
No właśnie, potem się zobaczy, to właśnie zaczyna, to jest preludium do tego, co nas czeka, co nas no, najprawdopodobniej może czekać w przyszłym tygodniu. Przypomnijmy, że w tym projekcie tej ustawy, którą przygotowała jakby ta obecna większość parlamentarna, tak naprawdę to z takim wielkim przytupem i wielką aferą weszli z tym rozwiązaniem, ponieważ oprócz tego przecież było jeszcze rozwiązania przygotowane z ustawą wiatrakową, a więc chciano tutaj połączyć jakby dwie rzeczy, czyli zaszyć, nie wiem, czy liczono na to, że tego ktoś nie zobaczy, no tak, chyba no, niemożliwe.
Okazało się, że się mleko rozlało, bo poszło
mleko
po całej
Polsce, rozlało,
to prawda.
Czyli wtedy tradycyjnie wycofali się oczywiście z zapisów związanych z
ale się wycofali, więc...
Ale się wycofali, co oczywiście musi być też wyjaśnione, kto właściwie te przepisy pisał. Ale wracając do energii, rządowy projekt zakładał zamrożenie cen energii na cały rok, ponieważ przypomnijmy, że przecież ceny energii są ustalane na rok, a więc my wiemy, jak te ceny będą wyglądały, które jeżeli zatwierdzi prezes URE, no ale tutaj opozycja, no właściwie można powiedzieć, właściwie takie standardowo, czego by się można spodziewać. No pół roku to wybory samorządowe przed nami, wybory do Europarlamentu, a więc właściwie wszystko już będzie wiadome, a potem już Polacy mogą...
Opozycja mówi, że może latem spadną ceny energii, może nie będzie potrzeba tego wsparcia. Nie myślę o cenie tej ustalonej przez URE, ale o cenie rynkowej.
Panie redaktorze, opozycja myśli przede wszystkim o sobie, co właśnie było pokazane w tym rozwiązaniu pierwotnym ustawy, że jeżeli lobby wiatrakowe tutaj ma jakieś obiecanki, no to już w ustawie były te zmiany wpisane. My zgłosiliśmy ten temat do zbadania przez stosowne organy. Miejmy nadzieję, że dowiemy się, kto pisał tę ustawę.
Wszyscy chcielibyśmy to wiedzieć pewnie, tak naprawdę.
Wszyscy chcielibyśmy to wiedzieć, jak to właśnie z tymi rękoma wchodzimy do tej polityki, a nie z ironicznym uśmiechem i patrzymy, jak sobie Polacy będą radzili sami sobie, bo my ten temat już przerabialiśmy do 2015 roku.
Pani minister, ale tak czy owak, to była dosyć realna próba sił wczoraj na sali sejmowej. Chyba druga taka po wyborze marszałka i wy tę próbę sił jako obecna koalicja rządząca przegraliście, tak można powiedzieć, bo to jednak opozycja ma swój projekt. Myślę teraz politycznie, arytmetycznie.
No tak można arytmetycznie powiedzieć. Natomiast wiemy, że ta opozycja, która się nazywa opozycją demokratyczną, więc mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość, czyli największy klub parlamentarny, nie został demokratycznie wybrany, tylko przeciwna strona. Rzeczywiście jest połączenie sił po tamtej stronie, czyli dotychczasowej opozycji. Przede wszystkim cel jest jeden. Odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, jednak przez 8 lat nierządzenia są wszyscy bardzo zgłodniali i tak naprawdę już właśnie tą ustawę, którą już właśnie przerobiliśmy na czynniki pierwsze, tą ustawą pokazują, co jest tak naprawdę najważniejsze, a więc oczywiście będzie zderzenie pewnie, ale my jako Prawo i Sprawiedliwość do końca podejmujemy próbę tego, aby przede wszystkim budować tą przyszłość Polski opartą na wartościach, na tym, żeby Polska była silna, żeby stała silną rodziną.
Pytanie, czy to się uda po poniedziałku, dlatego że to głosowanie wczorajsze jest taką zapowiedzią tego, że No, większych szans, że tak powiem, właśnie ze względu na arytmetykę sejmową, na to, bo o 10:00 przypomnę, jest ekspoze rządu Mateusza Morawieckiego, nowego, w którym pani jest członkiem gabinetu premiera. No, a potem jest głosowanie. No i tych szabl wam zabraknie, wszystko na to wskazuje.
Panie redaktorze, to się okaże, może tak się zdarzyć, w tej opozycja, czyli ta większość parlamentarna rzeczywiście może przejąć władzę.
W drugim kroku, tak.
W tym drugim kroku, który byłby, oczywiście on jest już rozpisany w porządku sejmowym, także, że jest...
Podobno nawet w środę już ma być zaprzysiężenie, taki jest termin rządu Donalda Tuska, takie pogłoski chodzą.
Takie pogłoski rzeczywiście chodzą, zobaczymy, to czas pokaże. My do końca pracujemy, podejmujemy ważne projekty. Ustaw.
Pani pracuje w swoim resorcie?
Oczywiście my już przygotowaliśmy w zeszłym tygodniu, zresztą prezentowaliśmy to z panem premierem, wzmocnienie finansowe dla kredytu bezpiecznego 2%, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzisiaj też będziemy mieli na Radzie Ministrów, bo dzisiaj też mamy Radę Ministrów, zmiany związane w obszarze cyfryzacji, związane z projektem e-doręczenia, gdzie będziemy zmieniać pewne terminy, ale będziemy także wprowadzać pewne zmiany usprawniające w ramach aplikacji M-Obywatel i dostępności do samorządu. Także cały czas w różnych obszarach każdy resort pracuje. Mamy Rady Ministrów na bieżąco i dzisiaj
też macie, zdaje się. Tak. Pani minister, pani powiedziała niedawno, że jeżeli władzę przejmie i obejmie premierostwo Donald Tusk, jego rząd, to będzie weryfikacja wszystkich działań, które wy podjęliście. Takie zdanie sobie wynotowałem. To czego będzie tak naprawdę weryfikacja? Czego ona będzie dotyczyła?
Panie redaktorze, będziemy świadkiem pewnie różnych okoliczności, różnych zdarzeń. Przypomnijmy, że my uszczelniliśmy tak wypływy środków z budżetu państwa, że były środki na to, żeby realizować programy społeczno-gospodarcze, od programu 500+, który za chwilę będzie 800+, rodzinny kapitał opiekuńczy dla seniorów, 13, 14 emeryturę.
Tak, natomiast to zostanie?
No powiem tak, my zabezpieczyliśmy to ustawami, więc żeby to zmienić, należałoby zmienić ustawę. Oczywiście w tej przestrzeni publicznej już dzisiaj słyszymy, jak pan Belka mówi, że należałoby się opamiętać i zmienić. Ktoś tam mówi, że trzeba przeanalizować.
No właśnie, Marek Belka wczoraj powiedział, że powinniśmy przestać rozkładać czerwony dywan przed emerytami. Mocna wypowiedź.
No, to jest, ale panie redaktorze, to jest właśnie szacunek, który właśnie ta tak zwana demokratyczna większość ma do obywateli. Więc owszem, my mamy czerwonych dywanów, my zabezpieczamy przede wszystkim, aby, czyli Prawo i Sprawiedliwość, aby jesień życia była stabilna pod względem finansowym dla seniorów. To nie jest żadne rozdawnictwo, to są programy na...
Chociaż zarzucali wam, że robiliście to tak na zasadzie... No. Według uznania, czyli to nie było tak wpisane na stałe w budżet, tylko no, musieliście to za każdym razem uchwalić i to opozycja
ale
wam wypominała.
Jest to wszystko opozycja wszystko wypominała, natomiast jest to zagwarantowane w ustawie i 13 emerytura i 14 emerytura jest na stałe zapisana w ustawie. Co do wysokości świadczenia, nie mniej niż minimalna emerytura, może być więcej, tak jak to było w tym roku. Natomiast opozycja, ta większość tak zwana parlamentarna, cóż zapowiada, że przywróci emerytury dla esbeków, że oczywiście zostali skrzywdzeni i pewnie jeszcze z jakimiś wyrównaniami. No i to są standardy.
No to jakieś czerwone dywany jednak są.
Są czerwone dywany tylko dla wybranych. Tylko dla wybranych.
No tak, ale z drugiej strony uczciwie trzeba powiedzieć, że według nowego rządu ma być specjalna minister, pełnomocnik do spraw polityki senioralnej. Czegoś takiego nie było w rządzie Zjednoczonej Prawicy.
Panie,
ma to być może na okład drewno.
Trzeba tym tortem się podzielić jakoś, a więc trzeba zabezpieczyć, znaczy trzeba po prostu rozdać te stanowiska. Przecież polityka senioralna była w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Za politykę senioralną bez dodatkowego nowego stanowiska odpowiadał pan minister Stanisław Szwed, który miał pod sobą i ubezpieczenia społeczne i inne bardzo ważne obszary z życia społecznego. A tutaj będziemy wyodrębniać kolejne nowe stanowiska, aby po prostu swoich odpowiednio zabezpieczyć, więc...
Co do zasady, taki osobny resort miałby sens dotyczący seniorów? No bo społeczeństwo, demograficzna struktura jest taka, że to jest coraz większa rzeczywiście grupa obywateli. Może to jest dobry kierunek.
Ale panie redaktorze, żeby realizować dobre rozwiązania dla seniorów, dobre rozwiązania społeczne, nie trzeba mieć odrębnego resortu, tylko w ramach resortu i można, który jest, można realizować to jak najbardziej. To nie stoi na przeszkodzie, naprawdę. Natomiast to jest kwestia tego, że chcemy, żeby ktoś był odpowiednio jakby nazwany, bo przecież tak samo dana osoba mogłaby być w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, na przykład pełnomocnikiem do spraw polityki senioralnej w ramach tego obszaru. Ale chodzi o to, żeby pewnie dana osoba nie była, nie wiem, w resorcie, tylko była tak zwanym ministrem bezpieki i...
Co minister, to minister, jak rozumiem.
Tak, to minister.
To jeszcze jeden pomysł i pokuszę się o to, żeby panią sprowokować. Ministerstwo Równości, to też zapowiedź, ma objąć się Katarzyna Kotula z Lewicy. I zdaje się, że do tej pory był taki pełnomocnik do spraw równości właśnie, jak pani mówi, w randze trochę niższej, w Ministerstwie Rodziny Polityki Społecznej.
Tak, oczywiście, że był pełnomocnik do spraw równego traktowania. Pani minister Anna Schmidt, która zrobiła naprawdę, można by powiedzieć, bardzo dobrą robotę, bo przecież skutecznie wprowadziła ustawę o przemocy domowej, a więc bezpieczeństwo dla polskich rodzin, bezpieczeństwo dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Wszystkie działania związane z polityką równościową pani minister Anna Schmidt prowadziła w sposób rewelacyjny, można powiedzieć. I też nie było trzeba osobnego ministra konstytucyjnego. No ale tak jak pan redaktor sam powiedział, co minister, to minister będzie kolejny. Czyli z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej już wiemy, że bynajmniej te zapowiedzi, które wskazują, że będą dwaj odrębni ministrowie, czyli minister...
Czyli podział tego bliskiego pani resortowi, jak rozumiem.
Tak. No przypuszczam, panie redaktorze, że te osoby może i będą w tym ministerstwie miały swoje miejsce, czyli będą tutaj obsługiwane przez Ministerstwo Rodziny. Zobaczymy.
Czyli tabliczki się zmienią, tak? Struktura zasad. Bardzo jestem ciekaw. Zupełnie na koniec, to może tak przypomnijmy jeszcze, że od stycznia rzeczywiście jest podniesienie świadczenia wychowawczego 500+ do 800+. I nie każdy wie, że następuje to automatycznie. Nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. To tak jeszcze z pani półki.
Dokładnie tak. 800+ od 1 stycznia. Ustawa zresztą przyjęta dawno. Pamiętamy też całe festiwal, który odprawiała Platforma Obywatelska, jak my powiedzieliśmy, że od 1 stycznia oni chcieli od lipca i tam cały festiwal. Teraz się zastanawiają, czy należy to dać.
Nie słyszałem tego, żeby mieli to teraz obcinać?
Nie, teraz nie, ale Hołownia się zastanawia, pan marszałek rotacyjny, czy to jednak nie trzeba przeanalizować, czy kryterium dochodowe. Znowu PSL zastanawia się, czy tylko dla tych rodziców, którzy pracują, a więc chcieliby dzielić dzieci. Fakt jest taki, że od 1 stycznia świadczenie 800+ jest tej podniesionej wysokości. Rodzice nie wykonują żadnych dodatkowych czynności. Operatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który w sposób automatyczny to świadczenie będzie
stawiam
wypłacał.
Dzisiaj już kropkę. Minister Rozwoju Technologii Marlena Maląg była gościem porannej rozmowy Radia Poznań, a my zobaczymy nieco więcej w poniedziałek. Dużo powinno się wtedy okazać. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie. Dobrego dnia życzę.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.